18 lipca 2014 roku. Trescott Drive, Tallahassee, Floryda. Słoneczny, piątkowy poranek. Ten uśmiechnięty, jasnowłosy mężczyzna w okularach to Dan. Ma 41 lat i jest cenionym profesorem prawa na Uniwersytecie Stanowym Florydy. Dba o siebie i regularnie uprawia sport. Każdego ranka, jeszcze przed śniadaniem, zaraz po odwiezieniu dwóch swoich synów do lokalnego przedszkola, wstępuje do okolicznej siłowni, by trochę poćwiczyć. Nie inaczej jest i dziś. Tego ranka również zawozi chłopców do przedszkola, a po wyczerpującym treningu wsiada w czarną Hondę Accord i jedzie do domu. W trakcie jazdy wybiera numer do swojego kolegi, nauczyciela muzyki. Beztrosko rozmawiając, nie wie, że tuż za rogiem czai się niebezpieczeństwo. Że ktoś go śledzi, podąża za nim jak cień, krok w krok. Że wie o nim wszystko, gdzie mieszka, gdzie pracuje i o której jedzie na siłownię. Dopiero gdy wjeżdża do garażu, zauważa zielone auto, które parkuje na podjeździe. Mówi o tym swojemu rozmówcy, ale jest już za późno. Z Toyoty wybiega zakapturzona postać, a ciszę błogiego, leniwego piątkowego poranka przerywa huk. A chwilę później kolejny. Dan nie ma tego dnia szczęścia. Upada na kierownicę samochodu. Jego ostatnie słowa brzmią: ktoś jest na podjeździe. A wtedy połączenie zostaje zerwane. Jest 11. Hałasy dochodzące spod domu Dana są na tyle głośne, że niepokoją jego sąsiada. Mężczyzna wybiega na zewnątrz. Dostrzega w garażu samochód z rozbitą szybą i szybko orientuje się, co zaszło. Niczego nie dotyka. Wybiera numer alarmowy i czeka. Czas mija. Upływa 5, potem 10 minut. Ale syren wciąż nie słychać. Sąsiad, który nerwowo się rozgląda i co chwilę spogląda na zegarek, nie wie, że z powodu błędu systemowego karetka trafiła pod inny adres. Dlatego uporczywie naciska na dyspozytora, mówiąc, że muszą się spieszyć, że jeszcze jest dla niego szansa. Policja pojawia się pod domem Dana 15 minut po wezwaniu. Pogotowie ratunkowe 4 minuty później. A ambulans, który zabiera mężczyznę do szpitala, przyjeżdża dopiero po pół godzinie. Sytuacja jest krytyczna. Lekarze nie dają pacjentowi zbyt wielkich szans, bo widzieli już takie przypadki w przeszłości. Niemniej robią, co mogą, by pomóc. W czasie, gdy na sali operacyjnej toczy się nierówna walka o życie, przydzieleni do sprawy detektyw i dwoje jego asystentów zabierają się do kompletowania dowodów. Ze stacyjki auta wyciągają klucze. Zabezpieczają leżące na ziemi stłuczone okulary. Myślą, że to jedna z tych spraw, które rozwiązuje się szybko. Jednak tym razem nie pójdzie im tak łatwo. Dzisiejsza historia przypomina trochę sensacyjny hollywoodzki film akcji. Jest tajemnicza i skomplikowana. Pojawiają się w niej gangi, rodzinny spisek i zmowa milczenia, przez którą agenci FBI będą musieli posunąć się do podstępu. Rodzice Dana informacje o zdarzeniu otrzymują od razu. Od razu też przyjeżdżają do szpitala, gdzie znajduje się ich syn. Liczą na cud. Stoją w szpitalnym korytarzu i przez kilkanaście następnych godzin czekają na wieści, ale te nie są optymistyczne. Mężczyzna umiera. Jednak nie tylko bliscy Dana cierpią. Cała Floryda jest głęboko poruszona. Od początku wiadomo bowiem, że to nie był wypadek. Że mężczyzna nie zrobił sobie krzywdy sam. Że brały w tym udział osoby trzecie. Dan był kochającym ojcem dwójki dzieci. Szanowanym, poważanym i żyjącym w zgodzie z prawem profesorem uniwersyteckim. nie miał wrogów. Dlatego nikt nie może pojąć, co tak właściwie zaszło. Dlaczego zginął? Kondolencje spływają z całego prawniczego świata. Memoriały na cześć Dana pojawiają się na licznych prawniczych stronach internetowych. 22 lipca obszerny artykuł napisany przez byłego współpracownika pojawia się nawet na łamach Forbesa. Śledztwo rozpoczyna się od razu, a presja, jaką wywiera na policji otoczenie domagające się natychmiastowego schwytania sprawców, jest ogromna. By zaspokoić żądania tłumów, detektywi w pocie czoła zbierają dowody. Przeszukują samochód Dana. Ze stacyjki wyciągają klucze. Zabierają leżące na dywaniku stłuczone okulary i pobierają próbki do badań. Następnie sprawdzają garaż, podjazd i dom. Jest zamknięty, dlatego otwierają go kluczem, który znaleźli w aucie. W pierwszej chwili rozważają napad rabunkowy, ale szybko się z tego wycofują. Na miejscu nie ma bowiem żadnych śladów walki, odcisków palców, DNA. Danowi nic nie skradziono, nie zabrano nic z jego mieszkania. Sprawcy najwyraźniej nie o to chodziło. To była zaplanowana egzekucja, a jej celem był Dan. Okoliczny monitoring niczego nie zarejestrował, a przesłuchanie świadków nie wnosi do sprawy zbyt wiele. Choć jest ich kilku, nikt nie jest w stanie pomóc. Żaden z nich nie widział zdarzenia, nie widział sprawcy. Tylko jeden sąsiad, notabene ten, który wezwał pomoc, wydaje się wiedzieć coś więcej. Po tym, jak usłyszał huk i wybiegł na zewnątrz, zobaczył odjeżdżający z piskiem opon samochód. Była nim zielona Toyota Prius. Detektywi czują, że była powiązana z przestępstwem, że to właśnie nią odjechał sprawca. Ale to, gdzie jest i jaki miał motyw, póki co wciąż pozostaje tajemnicą. By rozwiązać zagadkę, śledczy skupiają się na rozmowach z bliskimi. Rozmawiają z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami Dana. W jego przeszłości chcą znaleźć jakieś wskazówki, tropy, odpowiedzi na nurtujące pytania. I już wkrótce wiedzą o nim niemal wszystko. Dan Erik Merkel, syn Phila i Ruth, urodził się w 1972 roku w Toronto w Kanadzie, w religijnej rodzinie żydowskiej. Od małego miał bardzo sprecyzowane plany na życie, a dzięki determinacji i ambicji z łatwością udało mu się te plany zrealizować. Najpierw ukończył politykę i filozofię na Harvardzie. Potem uzyskał tytuł magistra filozofii na Cambridge w Wielkiej Brytanii, a następnie wrócił na Harvard, by studiować prawo, które w międzyczasie stało się jego największą pasją. Skończył je w 2001 roku i, jak możecie się domyślać, szybko wspinał się po drabinie awansów. Jako wybitny specjalista w zakresie prawa karnego w 2005 roku otrzymał pracę jako wykładowca na FSU, Florida State University. W 2010 roku nominowano go profesorem nadzwyczajnym, a w 2012, jako że zdobył naukowy tytuł profesora, zwyczajnym. Na FSU dał się poznać głównie z dobrej strony. Jako nauczyciel zyskał sympatię studentów i innych profesorów. Jako autor popularnego prawniczego bloga i licznych tekstów naukowych, szacunek w środowisku. Prywatnie też dawał się lubić. Zgodnie z tym, co mówili o nim znajomi, był wyrozumiałym, ciepłym i troskliwym człowiekiem, którego zawsze otaczał wianuszek przyjaciół. Przyjaciół, których traktował jak rodzinę. Służył radą, pomocą i nie bał się okazywać publicznie swoich uczuć. Ale gdy było trzeba, nie szczędził też krytyki. Był perfekcjonistą i uważał, że konstruktywna krytyka jest komplementem, bo pokazuje, że ci zależy, a wszystko może być jeszcze lepsze niż jest. Swoją osobowością zjednywał sobie ludzi od pierwszego spotkania. W 2004 roku zjednał sobie także swoją przyszłą żonę. Piękną i zawsze uśmiechniętą Wendy, 7 lat młodszą od siebie studentkę prawa na FSU. Dziewczyna pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Jej rodzice, Donna i Harvey, byli właścicielami luksusowego gabinetu dentystycznego w Fort Lauderdale w Miami. miała dwoje rodzeństwa. Starszego brata Charlie'ego, który poszedł w ślady ojca i został dentystą, a także młodszego Roba, który z jakiegoś powodu zerwał wszystkie kontakty z bliskimi. Wendy nigdy nie mówiła dlaczego. Było to w ich rodzinie tematem tabu, głęboko skrywaną w sercu tajemnicą. Wspólne zainteresowania i podobne spojrzenie na świat sprawiły, że Wendy i Dan zawsze mieli o czym rozmawiać. Spędzali ze sobą czas pomiędzy wykładami, a wkrótce zaczęli spotykać się także poza uczelnią. Organizowali wspólne wyjścia do kina, spacery, kolacje. I nie wiedzieć kiedy ich przyjaźń przerodziła się w miłość. 26-letnia Wendy i 33-letni Dan 26 lutego 2006 roku wzięli ślub, o którym pisał nawet New York Times. A rok później kupili piękny, wspólny dom w Tallahassee. Wkrótce doczekali się dzieci. Benjamin przyszedł na świat w 2009, a Lincoln w 2010 roku. Mimo wielu obowiązków, Wendy nie zrezygnowała z kariery. Studiowała prawo w Miami, potem stosunki międzynarodowe w Cambridge, a następnie z wyróżnieniem ukończyła Brandeis University. W chwili, gdy jej mąż awansował na profesora zwyczajnego na FSU, ona również tam zaaplikowała i została wykładowcą. Wtedy też zaczęły się w ich małżeństwie problemy. Praca w tym samym miejscu, dom, obowiązki przy dzieciach, zamiast łączyć, dzieliły. Wendy była bardzo nieszczęśliwa i niezadowolona, a że nie potrafiła lub nie chciała poradzić sobie z kryzysem, postanowiła odejść. Nie chciała jednak zrobić tego tak jak większość par, twarzą w twarz. Ona chciała zniknąć po kryjomu i bez słowa. Dlatego w żaden sposób nie zmieniła swojego zachowania wobec męża i czekała na odpowiedni moment. Wyjazd służbowy wydawał się być idealną okazją. We wrześniu 2012 roku, gdy tylko Dan zamknął za sobą drzwi, spakowała siebie, dzieci, wszystkie meble, pamiątki rodzinne, biżuterię, pieniądze i wyszła. W miejscu, gdzie kiedyś stało ich małżeńskie łóżko, zostawiła datowane na 5 września papiery rozwodowe. Gdy kilka dni później Dan wrócił do domu, był w szoku. Żona co prawda zadzwoniła powiedzieć mu, że chce się rozstać, ale nie sądził, że stanie się to tak szybko. Myślał, że najpierw porozmawiają, dojdą do porozumienia, ustalą warunki. Nie miał pojęcia, że jego żona jest nieszczęśliwa. Nie dawała mu żadnych znaków, nie mówiła o wątpliwościach. Kilka dni wcześniej wysłała jeszcze maile do jego przyjaciół z zaproszeniem na imprezę urodzinową, którą dla niego szykowała. Gdy zaskoczenie minęło, zrozumiał, że został nie tylko porzucony, ale i okradziony. Wendy zabrała z domu dosłownie wszystko. Nie tylko meble, ale nawet jego ukochaną rakietę do tenisa i pierścionek z 2-karatowym brylantem, który jego ciotka ocaliła z Holokaustu. Wyczyściła wspólne konto. Zabrała setki tysięcy dolarów w gotówce i akcjach z depozytu. Zostawiła mu tylko materac na podłodze. Poza tym nie zostawiła żadnej informacji na temat tego, gdzie zabrała synów i jak może się z nimi skontaktować. Kilka tygodni zajęło mu odkrycie, że wywiozła ich do Miami, do domu swoich rodziców. 31 lipca 2013 roku zawarli ugodę rozwodową, na mocy której podzielili się opieką nad synami po połowie. Naprzemiennie. Tydzień u matki i tydzień u ojca. Dan miał płacić alimenty w wysokości 841 dolarów miesięcznie i jednorazowo zapłacić Wendy 120 tysięcy dolarów za to, by mógł zatrzymać dom. I na tym mogło się skończyć. Ale nie skończyło. Opieka pół na pół pokrzyżowała Wendy plany. Kobieta chciała wyjechać do Miami. Zamieszkać niedaleko rodziców, by pomogli jej w opiece nad synami. Ale Dan nie mógł i nie chciał się na to zgodzić. Prosiła i przekonywała, ale zawsze mówił nie. Pomocą zawsze służyła jej wtedy mama. To ona podpowiadała w mailach, by wykorzystała jego słabe punkty. pieniądze, religia i kontrolę. Żeby zaproponowała mu $1,000,000 za zgodę, a gdy to nie pomoże, zagroziła, że zapisze dzieci do katolickiej szkoły. Dan jednak za bardzo kochał swoje dzieci. Nie zamierzał dać się zastraszyć bogatej rodzince. Chciał być blisko, uczestniczyć w ich życiu każdego dnia, mieć na nie wpływ. Obawiając się, że rozczarowana i zdesperowana Wendy ulegnie naciskom rodziców i znowu ucieknie bez słowa, Dan postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Złożył do sądu wniosek, a ten zakazał Wendy i jej synom wyjazdu z miasta. Kobieta natychmiast wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na przeprowadzkę. Argumentowała to faktem, że jej mąż często wyjeżdża służbowo, a w Miami dzieci byłyby blisko rodziny. Ona mogłaby skorzystać z propozycji dobrej pracy z szansą na awans w jednej z lokalnych kancelarii. Pisała, że ciągnie ją do wielkiego miasta, ale przez męża utknęła w Tallahassee. Dodała też kilka gorzkich słów na jego temat. Dan ponoć opowiadał jej znajomym, że jest psychicznie chora i jeszcze przed ślubem kradła mu pieniądze. Sąd ten wniosek odrzucił. Po rozwodzie w październiku 2013 roku batalia zaczęła się więc na poważnie. Kłócili się niemal o wszystko, co dotyczyło synów. O ich treningi piłkarskie, czy powinni, czy nie powinni na nie chodzić. O częstotliwość rozmów z ojcem na Skype'ie, a nawet o jedzenie w McDonaldzie. Z każdym problemem oczywiście od razu biegli do sądu, bo nie mogli się porozumieć. Jakby tego było mało, Wendy wciąż migała się od zwrócenia Danowi jego rodzinnych pamiątek i biżuterii. Nie zamierzała też oddawać mebli, sprzętów domowych i pieniędzy, które wybrała z ich konta i depozytu. Przez co Dan nie zamierzał oddawać jej reszty zasądzonych pieniędzy, kończąc na 50 tysiącach. Zdaniem mężczyzny była żona z premedytacją zaniżała swój dochód, by go zrujnować finansowo. Mogła sobie na to wszystko pozwolić, bo opłacali ją rodzice. Donna i Harvey, którzy czekali na córkę w Miami, byli wściekli. Najbardziej cierpiały jednak na tych przepychankach sądowych dzieci, o czym chyba dorośli nie do końca pamiętali. Bez pytania wrzucili je bowiem na emocjonalny roller coaster, z którego nie było drogi ucieczki. Lojalność wobec jednego rodzica stwarzała poczucie winy wobec drugiego i na odwrót. Chłopcy byli rozdarci, a traumę zamiast leczyć pogłębiała ich babcia Donna. Gdy zostawała z nimi sam na sam, wyrażała się o ich ojcu pogardliwie. Starała się go zdyskredytować i mu umniejszyć. Nazywała go głupim. Mówiła, że chce jej ich odebrać, że nie powinni się z nim widywać. Dan dowiedział się o tym przypadkiem od jednego z synów, który kilka razy wspominał, że Donna nie darzy go sympatią. Gdy po raz trzeci w przeciągu kilku kolejnych wizyt powiedział: babcia mówiła, że jesteś głupi i że chcesz odebrać jej słoneczka. Nie wytrzymał i poszedł z tym do sądu. 26 marca 2014 roku złożył wniosek o uniemożliwienie Donnie opieki nad jego dziećmi bez nadzoru i bez jego wiedzy. Mimo trudnych chwil i życiowych zawirowań, na kilka miesięcy przed tragedią profesor powoli wychodził już na prostą. Skupił się na rozwijaniu tężyzny fizycznej, a zdaniem niektórych kumpli znalazł sobie także nową dziewczynę. Prawniczkę z FSU imieniem Amy. Starał się prowadzić normalne, wreszcie szczęśliwe życie w oczekiwaniu na wyrok sądu co do teściowej i dzieci. Nigdy się go nie doczekał. Te informacje otwierają detektywom oczy. Zaczynają myśleć, że może szukają nie tego wroga. Że to nie żadne koneksje z bandytami i mafiozami, szemrane interesy czy niespłacone długi, a rodzina. Świadomość, że rozwód Wendy i Dana nie przebiegł w spokojnej atmosferze, a sprawa majątku i opieki nad dziećmi wciąż pozostawała otwarta, sprawia, że coraz częściej myślą o byłej żonie. Mają co do niej złe przeczucia, bo jakby nie patrzeć, miała motyw. I to dość poważny. Chciała wyjechać, ale przez byłego męża nie mogła tego zrobić. Teraz, gdy go nie było, sprawa rozwiązywała się sama. Wendy zostaje przesłuchana już kilka godzin po tragedii. Jest roztrzęsiona i w kółko powtarza, że nie ma z tym nic wspólnego, rozumiejąc, że jest główną podejrzaną. Od początku współpracuje. Daje sobie zrobić zdjęcie, pobrać odciski palców. Udziela dostępu do telefonu i komputera. Wydaje się być też szczerze poruszona tym, co się stało. Nieustannie pyta o dzieci. Zastanawia się, jak przekazać im te smutne wieści. Mówi głównie to, co policja już wie. Że jej małżeństwo się rozpadło. Że walczyła z byłym mężem o dzieci. Że chciała wyjechać do Miami, ale Dan ją blokował. Podkreśla, że nie wie, kto mógł to zrobić. A burzliwy rozwód nie był żadnym motywem. Ostatnio ze względu na dobro dzieci, ona i Dan nawet się pogodzili. Pytana o to, co robiła dzisiejszego poranka, odpowiada, że czekała na serwisanta, który miał rzucić okiem na pęknięty ekran w jej telewizorze. Gdy wyszedł, pojechała kupić whisky na wieczorną imprezę. Widziała taśmy na ulicy niedaleko domu byłego męża, ale myślała, że to z powodu powalonego drzewa, dlatego nie podeszła bliżej. Mówi też coś, co wydaje się śledczym wyjątkowo ciekawe. Że jedyną osobą, która mogła to zrobić, był Jeffrey. Chłopak, z którym spotykała się po rozwodzie i zerwała z nim na kilka dni przed tragedią. W jednej z ostatnich rozmów wyznał jej, że 18 lipca około 11 wybiera się do Tallahassee, a jego samochód wyglądem trochę przypomina ten widziany przez sąsiada. Zaraz po przesłuchaniu dzwoni do matki, by powiedzieć, że był to najgorszy dzień w jej życiu. A kilka dni później rzuca pracę na uniwersytecie i, tak jak planowała, wyjeżdża z dziećmi do Miami. Osiedla się w Coral Gables, w pobliżu domu swoich rodziców, a z rodzicami Dana całkowicie zrywa kontakt. Zmienia też synom nazwisko na swoje. Może to zrobić, bo ma mocne, niepodważalne alibi. Firma serwisowa potwierdza, że tego ranka od 10 przyjmowała w domu elektronika. Choć detektywi nie mają do Wendy pełnego zaufania, postanawiają pójść za jej sugestią i prześwietlić jej byłego kochanka. Bo to ma sens. Może był o nią zazdrosny. Chciał jej pomóc. Był zły na Dana, że blokuje jej wyjazd. Być może przyczyny rozstania upatrywał właśnie w konflikcie z byłym mężem. W szczerej rozmowie Jeffrey wyznaje, że była dziewczyna najwyraźniej chce go wrobić. Że zamiast na nim powinni skupić się na kimś innym. Powinni przyjrzeć się raczej Charlie'emu, jej starszemu bratu, bo lubił żartować o zatrudnianiu ludzi do pozbycia się Dana. Był znany z opowiadania niesmacznych dowcipów, zwłaszcza o tych, których nie lubił, a Dan do nich należał, dlatego nie brał tego serio. Ale 13 lipca 2014 roku, 5 dni przed tragedią, zmienił zdanie. Odniósł wrażenie, że to wszystko przestaje być już śmieszne, że robi się podejrzane. Powiedziała mi, że latem 2013 roku Charlie na poważnie zastanawiał się nad wynajęciem ludzi od brudnej roboty. Pytał już nawet o cenę. Miało go to kosztować 15 albo 50 tysięcy dolarów. Dokładnie nie pamiętam, przekonuje Jeffrey. Była śmiertelnie poważna. Mówiła serio. Na pewno nie żartowała. Kilka dni później nagle ze mną zerwała. Powiedziała, żebyśmy się nie widzieli przez następne 3 dni, ale z jakiegoś powodu wciąż wypytywała mnie o mój wyjazd do Tallahassee. Była wściekła, że nie może zabrać dzieci do Miami i bała się o wyrok sądu co do spotkań z jej matką. Mówi, a policjanci nie mają powodów, by mu nie wierzyć. Chłopak ma alibi. 18 lipca był w innym stanie. Potwierdzały to logowania do sieci i nagrania monitoringu ze sklepu i z autostrady. Pojawienie się w zeznaniach postaci Charlie'ego od razu rozpala ich wyobraźnię. Przypominają sobie, że Wendy w trakcie swojego pierwszego, trwającego 5 godzin przesłuchania, również wspominała o ulubionym żarcie brata. Po rozwodzie kupił mi telewizor. Powiedział ze śmiechem, że zastanawiał się nad zatrudnieniem kogoś, kto sprzątnąłby Dana, ale kupił telewizor, bo był tańszy. Potem powtarzał ten dowcip przy każdej okazji. Opowiedziałam ten kawał facetowi od naprawy dzisiaj rano, gdy zapytał mnie o jego wartość. Nie wiedziałam, ile kosztował. Wiedziałam jedynie od brata, że był tańszy niż bandyci. Powiedziała, nie wiedząc, że ściąga tym na swoją rodzinę podejrzenia. Imię Charlie'ego, szanowanego periodontologa, który na co dzień zajmował się leczeniem dziąseł, chorób błon śluzowych i przyzębia w rodzinnym gabinecie dentystycznym, pojawiło się zresztą w zeznaniach już po raz kolejny. Rodzice Dana z jakiegoś powodu również go podejrzewali. Detektywi początkowo nie przywiązywali do tych słów większej wagi. Bliscy ofiar bardzo często, zwykle z żalu i bezradności, starają się przerzucić odpowiedzialność na kogoś, kogo znają. Kogoś, kto ich zdaniem raz czy dwa powiedział coś nietaktownego. Źle spojrzał, rzucił głupim żartem czy komentarzem. Ale teraz, gdy otrzymali informację o Charlie'm od kogoś niezwiązanego emocjonalnie z Danem, nie mogli tego puścić mimo uszu. Przeszłość mężczyzny zdradza, że przykładnym obywatelem bywał tylko w pracy. Po niej zamieniał się w faceta, przed którym przestrzegają swoje córki wszystkie matki. Woził się po mieście Ferrari. Co chwila zmieniał partnerki. Wyjeżdżał za granicę, by zadawać się z bardzo młodymi dziewczynami. Handlował nielegalnymi środkami i unikał płacenia podatków. Był kłótliwy. Widywano go w szemranym towarzystwie, a jeden ze świadków zeznał, że miał na swoim koncie szantaż. Mając to wszystko na względzie, śledczy jeszcze raz wzywają na komisariat Wendy. Chcą wiedzieć, czy to, co mówi jej były partner, jest prawdą, czy przypadkiem nie kryje brata. Skonfrontowana z tymi informacjami Wendy wyraża zdziwienie. Upiera się, że do takiej rozmowy nigdy nie doszło. Nie starała się wrobić Jeffreya. Jej brat mówił tak tylko w żartach. Jej rodzina była nadana zła, ale nie na tyle, by coś mu zrobić. Nie mając żadnych dowodów na jej winę, ani tym bardziej na winę jej brata, śledczy póki co skupiają się więc na tym, co już mają. Na zeznaniu sąsiada, który pod domem Dana zobaczył zieloną Toyotę. Przez kolejne miesiące starają się ją odszukać. W kółko przeglądają monitoring siłowni Dana, gdzie był widziany po raz ostatni. Ale to nic nie daje. Nie ma świadków, dowodów, śladów. 7 miesięcy później sprawa wciąż tkwi w martwym punkcie. Crime Stoppers wyznacza nagrodę w wysokości $25,000 za każdą znaczącą informację, a internetowi detektywi prześcigają się w domysłach. Pojawiają się spekulacje i teorie spiskowe. Obserwatorzy prowadzonego przez Dana popularnego bloga prawniczego o nazwie Pravs Black odkrywają, że pod jednym z postów ktoś mu groził. Podejrzany komentarz, który rozbudzał wyobraźnię czytelników, brzmiał: takich prześladowców jak ty trzeba napromieniować. Wasza arogancja i władczość mówią same za siebie. Musimy zastosować wszystkie niezbędne środki. Jakby tego było mało, ktoś wypuszcza cynk, że na kilka miesięcy przed tragedią Dan otrzymywał dziwne, niechciane zaproszenia do znajomych na Facebooku. Po sprawdzeniu tego tropu okazuje się jednak, że podobne zaproszenia otrzymywali także jego przyjaciele. Ta nitka prowadzi więc donikąd, ale detektywi nie mówią o tym głośno. To błąd, bo opinia publiczna, która niecierpliwie czeka na rozwiązanie sprawy, nie odbiera tego dobrze. Brak jakichkolwiek wyjaśnień i aktualizacji budzi frustrację również w rodzinie Dana. Jego rodzice, Phil i Ruth, wciąż nie mogą poradzić sobie z żalem, a ból potęguje rozłąka z wnukami i przekonanie, że gdyby karetka przyjechała na czas, gdyby nie popełniono błędów, ich syn wciąż by żył. Z każdym dniem stają się coraz bardziej zrezygnowani i tracą nadzieję na sprawiedliwość. W rozmowach z dziennikarzami wyrażają obawę, że sprawa nigdy nie znajdzie rozwiązania, że nigdy nie dowiedzą się, kto odebrał im syna, a sprawca nigdy nie zostanie schwytany. Phil ma nawet własną teorię na temat tego, co się stało. Nie chce jednak mówić o niej głośno, bo nie ma dowodów. Na całe szczęście rodzice Dana się mylą. Dokładnie w rok po tragedii pojawiają się bowiem nowe, niezwykle znaczące fakty. Przeglądając nagrania ze wszystkich publicznych i przydomowych kamer na trasie z siłowni do domu Dana, a także zapisu z miejskiego autobusu, detektywi wreszcie dostrzegają samochód, który pasuje do opisu. Widoczna na nagraniach Toyota Prius, model z lat 2006-2009, ma przyciemniane szyby. Jest pomalowana na kolor nazwany przez producenta Silver Pine Mica, który w zależności od światła wydaje się być jasnozielony bądź srebrny. Po dokładnych analizach, do których zaangażowano wielu specjalistów, okazuje się, że 18 lipca 2014 roku podążała za Danem jak cień. Spod siłowni aż do jego domu. Jest to ogromny krok naprzód, a detektywi postanawiają podzielić się nowym odkryciem z opinią publiczną. W pierwszą rocznicę śmierci Dana, 19 lipca 2015 roku, przekazują mediom zdjęcie podejrzanego samochodu, a to natychmiast ukazuje się we wszystkich gazetach, telewizyjnych wiadomościach i programach informacyjnych. Ma charakterystyczne cechy. Brakuje mu osłony śruby holowniczej na przednim zderzaku od strony kierowcy. Karoseria na lewym lusterku jest w innym kolorze niż reszta, bo jest czarna. Poza tym na środku przedniej szyby ma prawdopodobnie SunPass, elektroniczny system poboru opłat działający na Florydzie. Media podają, że policja nie podejrzewa właściciela. Właściciel auta mógł nie wiedzieć, że zostało wykorzystane do przestępstwa, a nagroda dla informatora w wysokości 25 tysięcy dolarów wciąż jest aktualna. Niezależny sponsor oferuje dodatkowo 100 tysięcy dolarów za każdą informację przekazaną bezpośrednio detektywom. Pieniądze nie trafiają jednak do nikogo, bo FBI wkrótce samo dociera do podejrzanych. Po sprawdzeniu numerów rejestracyjnych auta okazuje się, że Toyota Prius z 2008 roku, widoczna na zdjęciach, pochodzi z wypożyczalni samochodów z Miami. Osobą, która korzystała z niej 17 i 18 lipca 2014 roku, był niejaki Luis Rivera, pseudonim King Tato, 34-letni herszt działającego w kilkudziesięciu stanach gangu o nazwie Latin Kings, który odsiaduje właśnie wyrok 12 lat za pobieranie haraczy. Co ciekawe, umowa najmu Toyoty Prius zawiera nie jeden, a dwa numery kontaktowe. Rivery i tajemniczego wspólnika, zapisanego jako brat. Jest nim 34-letni Sigfredo Garcia, znany w półświatku pod pseudonimem Tuto. Przyjaciel Luisa z dzieciństwa, z którym pracował kiedyś na budowie. Mężczyzna ma na swoim koncie mnóstwo przewinień i nie mniej wyroków. Zatrzymanie mężczyzn ma miejsce 25 maja 2016 roku. Rankiem do hrabstwa Lyon zostaje przetransportowany King Tato, a wieczorem o 21.11 przebywający na wolności Tuto. 10 wozów wypełnionych po brzegi agentami FBI zaskakuje go na stacji benzynowej w Hannondale Beach w Miami, gdy tankuje swojego Lexusa. Jak możecie się domyślać, podejrzani zawzięcie utrzymują, że są niewinni, że nigdy nie byli w Tallahassee, ale dowody mówią co innego. Logowania do sieci i nadajniki GPS z ich telefonów potwierdzają, że to oni jechali w śledzącym Dana samochodzie. Ich obecność w pobliżu posiadłości potwierdza też monitoring, który zarejestrował ich twarze. Co ciekawe, mężczyźni wyłączyli swoje telefony 18 lipca o 10 rano i włączyli je dopiero półtorej godziny później, o 12.30. Tuto zadzwonił wtedy do swojej dziewczyny. Zadzwonił do niej też następnego dnia, 19 lipca. Potem na stałe wyłączył komórkę. Katie McBanua, ciemnowłosa, ciemnooka 37-latka, była wieloletnią partnerką Tuto i matką dwójki jego dzieci. Poznali się zaraz po szkole. Zostali parą i wyjechali do Orlando, gdzie zaczęła studia. Byli szczęśliwi i zakochani, ale gdy na świat przyszły dzieci, bajka się skończyła. W 2013 roku Katie odeszła od Garcia i wróciła do Miami, a tam pewnego dnia poznała Charlie'ego, uroczego dentystę, notabene brata Wendy. Zaczął z nią flirtować, gdy była jego pacjentką, a wreszcie zaczęli się spotykać. Zerwali ze sobą w 2015 roku, kiedy to Katie nieoczekiwanie wróciła do Tuto. Była więc dziewczyną Charlie'ego w czasie, gdy doszło do tragedii. To odkrycie jest kolejnym, niezwykle znaczącym elementem układanki. Postać Charlie'ego od wielu miesięcy nie daje bowiem detektywom spokoju. Bo jakie jest prawdopodobieństwo, że mężczyzna, który żartuje o wynajęciu zbirów i pozbyciu się szwagra, okazuje się być byłym kochankiem dziewczyny właśnie takiego zbira, który najpewniej został wynajęty po to, by się jego szwagra pozbyć? To nie może być przypadek. Takie zbiegi okoliczności po prostu się nie zdarzają. Czerwone lampki zaczynają migotać w głowach śledczych wyraźniej, gdy dowiadują się, że Katie w ciągu ostatnich 2 lat bardzo się wzbogaciła. W sierpniu 2014 roku jednorazowo wpłaciła na swoje konto bankowe 13 tysięcy dolarów. Potem systematycznie dopłacała pieniądze. Do listopada wpłacając w sumie 46 tysięcy. W tym samym czasie zaczęła też otrzymywać czeki z kliniki dentystycznej rodziny Adelsonów, które przestały przychodzić w dniu aresztowania mężczyzn. Opiewały na kwotę 400 dolarów każdy. Wysyłane były co tydzień i podpisywała je Donna. Jakby tego było mało, w 2015 roku pojechała na warte 1000 dolarów wakacje na Dominikanę, a zaraz potem w drogi rejs ze swoją matką. Za wszystko zapłacił Charlie. We wrześniu zrobiła sobie też operację biustu, za którą zapłaciła gotówką. Najpewniej po sprzedaży Lexusa, którego dostała w prezencie od Charlie'ego. Obliczono, że dochody Katie, która pracowała jako kelnerka w klubie nocnym i dorabiała sobie jako sekretarka w biurze nieruchomości Tuto, wzrosły 3-krotnie w stosunku do roku poprzedniego i 2-krotnie w stosunku do następnego. Co ciekawe, w tym samym czasie w ręce aresztowanych mężczyzn również trafiły jakieś większe pieniądze. Kupili sobie bowiem nowe samochody i motocykle. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji gabinetu Adelsonów okazuje się, że co prawda Katie znajdowała się na liście płac, ale żaden z pracowników nigdy jej nie widział. Ich zdaniem nie przepracowała tam ani jednego dnia. Podobnego zdania są także znajomi kobiety i sam Tuto, który zaprzecza, by jego dziewczyna pracowała u byłego chłopaka. Za co więc otrzymywała pieniądze i prezenty? Czyżby była to zapłata za pośrednictwo? Czując, że rodzina Wendy może wiedzieć więcej niż mówi, jeszcze przed oficjalnym aresztowaniem Rivery, Tuto i powiadomieniem mediów, FBI postanawia zrobić małą prowokację. Donna była teściowa Dana. Zapłaciła w sumie 17 tysięcy dolarów zupełnie obcej kobiecie za pracę, której wcale nie wykonywała. Musiała mieć powód, by to robić. A FBI chciało wiedzieć jaki. Kwiecień 2016 roku. Ubrany w cywilne ubrania agent dostaje z biura cynk z lokalizacją Donny i natychmiast jedzie do Miami Beach. Dostrzega ją na ulicy. Włącza ukryty w kieszeni dyktafon i podchodzi na tyle blisko, by mogła go usłyszeć. Wtedy się zatrzymuje. Patrzy jej w oczy i szepcze do ucha słowa, które ta zapamięta do końca życia. Mój brat rozwiązał problem, który mieliście na północy. Pomógł waszej rodzinie. Teraz ty pomóż naszej. On przechodzi teraz trudne chwile i chce, byś zaopiekowała się nim, tak samo jak opiekujesz się Katie i Tuto, mówi. Jeśli chcesz, żebym milczał, daj mi 5000 dolarów. Nie wiem, o czym mówisz, odpowiada zaskoczona Donna, a on wkłada jej do ręki notatkę prasową dotyczącą sprawy z numerem telefonu, pod którym może się z nim skontaktować. Zaraz po tym odchodzi. Donna wkłada kartkę do torebki i wraca do domu. Detektywom pozostaje tylko czekać na jej reakcję. A ta jest natychmiastowa. Jeszcze tego samego dnia Donna, Nieświadoma tego, że ma w telefonie podsłuch, zamiast na policję dzwoni do syna. Mówi mu o tym, co ją spotkało, a on pyta, czy chodzi tylko o nią. Odpowiada, że chyba o nich oboje, że powinni się spotkać i to omówić. Ten telewizor miał 5 lat. Dodaje na koniec Donna. Chcieli 5000? Odpowiada zaskoczony Charlie. Nie rozmawiaj o tym w domu, bo możemy mieć podsłuch. Jeśli to groźba, idź na policję. To nie jest dobry pomysł. Wspomnieli też o twojej byłej. Mówi kobieta, a on zdaje się wiedzieć, o kogo chodzi. Mimo, że w ostatnim czasie miał dziesiątki dziewczyn. To właśnie ten telefon, w którym matka i syn używają szyfru nawiązującego do ponurego żartu o telewizorze dla Wendy, rozpoczyna łańcuch niefortunnych dla nich zdarzeń. Bo gdy Charlie kończy rozmowę z matką, nieświadomy, że i jego telefon jest podsłuchiwany, wybiera numer do Katie. Nie bawiąc się w żadne czułe powitania, nakazuje rozmówczyni, by dowiedziała się, kto widział się z jego matką i żeby lepiej przestał się bawić w głupie gierki. Żąda, by natychmiast porozmawiała z kim trzeba, bo to, co się teraz dzieje, musi zostać zduszone w zarodku. Te słowa są więcej niż tylko niepokojące. Charlie nie jest zaskoczony. Wie, do kogo zadzwonić i ewidentnie wie, o co chodzi. Wie, że Katie ma kontakt z ludźmi od brudnej roboty i że tylko ona może zatrzymać nękanie jego matki. Wyznanie samo w sobie nie jest jednak przyznaniem się do winy. Detektywi muszą się jeszcze trochę postarać, by znaleźć na niego twarde dowody. Charlie umawia się z Katie następnego dnia, 20 kwietnia 2016 roku. Spotkanie odbywa się w restauracji Dolce Vita w centrum handlowym Miami Plaza, a jeden z agentów FBI jedzie tam za nim, by podsłuchać, o czym rozmawiają. Gdy zajmują stolik, siada niedaleko i włącza nagrywanie w telefonie. Choć sam nic nie słyszy, bo w knajpie jest głośno, liczy na to, że nagranie wyłapie słowa. Jego nadzieje są płonne. Nagranie jest bowiem niemożliwe do odsłuchu. Rozmowę zagłuszają dźwięki z otoczenia. Brzęk naczyń, muzyka, rozmowy i śmiechy. Nie pomaga nawet fakt, że 28 kwietnia Charlie oddzwania na numer agenta FBI. Przez całą rozmowę udaje bowiem, że nie wie, o co chodzi. Detektywi mają jednak szczęście, bo odsiadujący 12-letni wyrok Rivera nagle zmienia front. Wbrew obowiązującym w jego gangu zasadom o niesypaniu, mówi, że chce się przyznać. W zamian za niższy wyrok powie, z kim współpracował i kto go wynajął. Detektywi nie mogą przejść obok takich rewelacji obojętnie. W październiku 2016 roku Luis Rivera składa oświadczenie. Od samego początku utrzymuje, że był tylko kierowcą i zatrudnił go Tuto. Jego z kolei zatrudniła Katie, która otrzymała zlecenie od jakiejś kobiety. Pokazał mi zdjęcie tego faceta, na którym zapisany był adres. Powiedział, że ma na imię Dan i że musi go sprzątnąć. Że da mi 35 tysięcy dolarów, jeśli z nim pojadę. Zapytałem go wtedy, kto cię zatrudnił. A on odpowiedział, że pewna pani od Katie. Że ta kobieta chce odzyskać swoje dzieci. Że chce mieć nad nimi pełną opiekę. To wszystko przez Katie, mówił. Katie nie była wtedy dziewczyną Tuto. Chodziła z bogatym dentystą, o którego Tuto był bardzo zazdrosny. Raz nawet śledziliśmy ich, jak byli na randce w jednej z restauracji. Tuto wyszedł z auta i się z nimi skonfrontował. Gadali ze sobą. Jakiś czas później wrócił do mnie ze zleceniem. Zgodził się, bo on nigdy jej nie odmawiał. Cokolwiek Katie powiedziała, od razu leciał i robił. Ja też się zgodziłem. Dodaje i skupia się na przebiegu zdarzeń. Pierwszy raz do Tallahassee pojechaliśmy w czerwcu, żeby zobaczyć, gdzie on mieszka. Ale auto, które wynajęliśmy, było tylko na wycieczki lokalne. Właściciel dostał powiadomienie, że opuściliśmy stan i musieliśmy wracać. Przyjechaliśmy drugi raz w nocy, z 17 na 18 lipca. Następnego dnia jeździliśmy za nim. Spod przedszkola, na siłownię i do domu. Po wszystkim wróciliśmy do Miami, a Tuto zadzwonił do Katie. Następnego dnia podzieliliśmy się pieniędzmi. Katie przyniosła 100 tysięcy w kubkach zszytych ze sobą 100 dolarówek. Gdzie wrzuciliśmy pistolet? Dokładnie nie pamiętam. Może leżeć gdzieś w okolicy Tampy, w jakiejś rzece. Detektywi wraz z nurkami dokładnie przeszukują wskazany teren, ale nic nie znajdują. Rivera, na mocy ugody, wkrótce zostaje skazany na 19 lat, które ma przebiegać równolegle z jego poprzednim wyrokiem. W efekcie dostaje tylko 7 lat więcej. Choć śledczy mają co do jego zeznań nieco zastrzeżeń, w końcu jest rasowym przestępcą, te pozwalają im postawić w stan oskarżenia nie tylko Tuto, ale i jego partnerkę Katie. Bo wszystko wskazuje na to, że to właśnie ona pośredniczyła między sprawcami a zleceniodawcą. To ona wynajęła Tuto, a ten z kolei wynajął Riverę. Ją najpewniej wynajęła rodzina Charlie'ego. W końcu Charlie to właśnie z nią kontaktował się zaraz po policyjnej prowokacji jego matki. Choć i Katie i Tuto od początku utrzymują, że są niewinni, dowody wskazują inaczej. Na podstawie danych z ich telefonów śledczym udaje się ustalić schemat prowadzonych przez nich rozmów 18 i 19 lipca 2014 roku. Schemat, który mówi więcej niż słowa. Tuto dzwoni do Katie. Katie do Charlie'ego. Charlie do Donny i odwrotnie. Donna do Charlie'ego. Charlie do Katie. Katie do Tuto. Nigdy inaczej. Telefony w takiej konfiguracji mają miejsce co kilka minut, począwszy od północy 17 lipca, kiedy to do miasta przyjechali Tuto i Rivera, aż do 22:20 następnego dnia. Tuto zadzwonił do swojej dziewczyny 18 lipca o 12:30, gdy znajdował się w drodze do Miami, w okolicy Lake City, i było to jedyne połączenie, jakie wykonał w trasie. Zgodnie z tym, co zeznał Rivera, powiedział jej, że robota została wykonana, a ona odpowiedziała: wiem. Katie i Tuto przyjechali do domu Rivery następnego dnia, by mu zapłacić. Potwierdziły to logowania w ich telefonach. Co ciekawe, 17 i 18 lipca telefony między sobą wymieniali też Charlie, Wendy i ich matka. O przypadku nie może być mowy. Katie i Tuto stają przed sądem w 2019 roku. Nie przyznają się do winy. Ich obrońcy utrzymują, że Rivera kłamie, by otrzymać niższy wyrok, ale nic to nie daje. 11 października 2019 roku Tuto zostaje skazany na dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Podobny los jednak póki co nie spotyka jego dziewczyny. Z powodu braku zgody w ławie przysięgłych wyznacza się termin nowego procesu, ale ten z powodu pandemii stale się opóźnia. Dochodzi do niego dopiero w 2022 roku. Choć wciąż utrzymuje, że nie miała ze sprawą nic wspólnego, Katie zmienia nieco swoją wcześniejszą linię obrony. Sugeruje, że zleceniodawcą może być Charlie, że on i jej chłopak Tuto mogli się zgadać i razem ułożyć plan. Doszła do takich wniosków na podstawie przedstawionych dowodów przeciwko mężczyznom. Nie chciała tego mówić wcześniej, nawet za niższy wyrok, bo nie chciała zeznawać na niekorzyść ojca swoich dzieci. Tłumaczy, że Charlie zatrudnił ją w swojej klinice w ramach przyjacielskiej przysługi, by mogła otrzymać ubezpieczenie dla swojego niepełnosprawnego syna. Że była sekretarką, ale nie pamięta, jakie obowiązki do niej należały. Wie, że zorganizowała przynajmniej jedno spotkanie z jakimś klientem. Spotkała się z Charlie'em w restauracji tylko dlatego, że ten, kto zaczepił jego matkę, wspomniał jej imię i chciała się dowiedzieć, o co chodzi. Na niekorzyść kobiety działają nie tylko połączenia telefoniczne i spotkanie z Charlie'em w restauracji Dolce Vita, ale także zeznanie jej przyjaciółki, która twierdzi, że w noc 17 na 18 lipca Katie poprosiła ją, by zaopiekowała się jej dziećmi. Niekorzystny jest także SMS, jaki wysłała do Charlie'ego w czerwcu, zaraz po tym, jak Rivera i Tuto po raz pierwszy pojechali do Tallahassee. Kochanie, potrzebuję pracy. Podejrzane jest również posługiwanie się kodem w rozmowach ze swoim chłopakiem. Chcąc, by zadzwonił pod numer o końcówce 6650, swoją drogą do agenta FBI, który zaczepił Donnę, mówiła: ubrania dla dzieci kosztują 66,50. Resztę numeru podała w formie adresu. Na nic się zdaje opowiadanie o chorym synu, śmierci matki i samotności w areszcie, w którym przebywa od 6 lat. 27 maja 2022 roku zostaje skazana na dożywocie i 2 dodatkowe wyroki po 30 lat, które będą odbywać się jednocześnie. Historia na tym się nie kończy, bo na wolności pozostaje przynajmniej jeden potencjalny sprawca. Mózg całej akcji. Organizator spisku przeciwko Danowi. Charlie. Detektywi czują, że to właśnie on za pośrednictwem byłej dziewczyny wynajął przestępców i robią wszystko, by nie uszło mu to płazem. Tym bardziej, że na procesie Katie obecna dziewczyna Charlie'ego, June, zeznała, że miał zwyczaj trzymania zszytych ze sobą 100 dolarówek, które układał w stosy po 1000. A po aresztowaniu Tuto i Rivery zaczął się dziwnie zachowywać. Był nerwowy i zestresowany, a gdy pytała go, co go trapi, nie chciał na ten temat rozmawiać. Wiedząc, że już prawie mają go w garści, detektywi wracają do nagrania z restauracji Dolce Vita, które od jakiegoś czasu znajduje się w rękach jednego z najlepszych ekspertów w kraju. Technologia w ciągu tych kilku lat zdążyła już mocno pójść do przodu, dlatego pracownikom firmy wkrótce udaje się dokładnie je wyczyścić. Choć głos Katie w dalszym ciągu jest niesłyszalny, bo najpewniej przez całą rozmowę milczy, to głos Charlie'ego już tak. A wtedy prawda wychodzi na jaw. Na nagraniu widać gestykulującego Charlie'ego, który mówi do odwróconej plecami Katie: to albo szantażysta, albo agent FBI. Dużo wie i na pewno wróci po więcej. Mogłabyś do niego zadzwonić i powiedzieć, że mogę zapłacić na jakieś cele charytatywne, ale tylko jednorazowo. Wolałbym jednak, żeby zajęła się tym policja, bo to oznaczałoby, że nic na nas nie mają. Gdyby mieli na nas jakieś dowody, już dawno bylibyśmy na lotnisku. Moja mama na pewno nic nie powiedziała tacie, bo by się załamał. Zadzierają z moją rodziną, to stanie im się krzywda. Nieważne, ile będę musiał zapłacić, prowokacyjnie mówi na nagraniu Charlie. Nigdy nie wspomina jednak imienia Dana. Nie mówi o tym, co go spotkało. Jest ostrożny, bo zdaje się rozumieć, że ma podsłuch. Ostrożność ta jednak tym razem go nie ratuje. 21 kwietnia 2022 roku, w czwartek, Charlie zostaje aresztowany, a w trakcie przesłuchania zarzeka się, że jest niewinny. Mimo iż z nagrania restauracji jasno wynika, że jest zamieszany w przestępstwo, że przed i po nim wielokrotnie rozmawiał z Katie, a ona zaraz dzwoniła do Tuto, że cała trójka otrzymała zszyte ze sobą banknoty pochodzące z jego domowego sejfu, wciąż sądzi, że wobec braku dowodów ujdzie mu to na sucho. FBI jeszcze przed procesem Charlie'ego odwiedza rodzinę Dana, by podzielić się z nią tą, jakby nie patrzeć, dobrą nowiną. W końcu oni także od lat wskazywali na niego i jego rodzinę. Phil i Ruth w końcu otrzymują to, na co tak długo czekali. Poczucie zamknięcia i ogromną ulgę. Są przeszczęśliwi. Poczułem ulgę, bo trwało to tak długo. Niewiarygodne było to usłyszeć, mówił z niekrytym wzruszeniem ojciec Dana w jednym z wywiadów, które przeprowadzono później. 22 stycznia 2023 roku biuro prokuratora pierwszy raz publicznie mówi o spiskowcach personalnie. Podejrzanymi w sprawie są już oficjalnie nie tylko Charlie, ale też Donna i Wendy. Ta ostatnia ma jednak immunitet. Jej zeznania nie mogą być wykorzystane przeciwko niej. 47-letni Charlie staje przed sądem 2 listopada 2023 roku. Jego obrońca od samego początku twardo obstaje przy swoim. Upiera się, że jego klient jest wrabiany. Nikogo nie zatrudniał, a Katie go szantażowała. Kobieta nie tylko zaprzecza pomówieniom, ale mówi coś więcej. Po raz pierwszy pod przysięgą zeznaje, że spisek zorganizował Charlie i jego matka. To ona płaciła. Tuto mówił mi, że przekonała go, że Dan to zły człowiek, że chce odebrać Wendy synów. Zeznanie wywołuje na sali poruszenie, zwłaszcza u głównego zainteresowanego, który jeszcze raz zaczyna tłumaczyć, że oskarżenie się myli, że Katie kłamie, przedstawia wszystko inaczej niż było naprawdę, bo wbrew temu, co mówi, ona naprawdę go szantażowała. Mało tego, on też miał być celem. 17 dni przed Danem to on był na celowniku Tuto. Usłyszała mój żart o Danie, że płacę 1 000 000 za pozbycie się problemu i postanowiła to wykorzystać. Wszystko zorganizowała. Zwerbowała tych mężczyzn bez mojej wiedzy. W noc zdarzenia przyszła do mnie i powiedziała, że Dan nie żyje. Że jeśli nie zapłacę jej $1 000 000 w ciągu 48 godzin, to przyjdzie kolej na moich bliskich. Powiedziała, że nic nie może na to poradzić, bo jej znajomi w jakiś sposób dowiedzieli się, że słono płacę za zlecenie i wbili sobie do głowy, że chcą to zrobić. Nie od razu podała mi nazwiska. Dopiero po kilku miesiącach wyznała, że to Tuto i Rivera. Ale w tamtym momencie nie miałem pojęcia, kim byli. Katie to czyste szaleństwo, mówiłem. Nie chcę być tego częścią. Nie będę za to płacił. Ale zapłacił. Wbrew temu, co mówił detektywi, znali już prawdę. Wiedzieli, że zapłacił Katie przynajmniej $100 000 w gotówce, które wyciągnął ze swojego sejfu. Wiedzieli też, że Charlie poprosił swoją matkę, by fikcyjnie zatrudniła Katie w klinice stomatologii dentystycznej, a ona spełniła jego prośbę. Czy gdyby Charlie był niewinny, płaciłby jej tyle pieniędzy? Czy gdyby jego matka nie była wtajemniczona, zgodziłaby się podpisywać czeki? Czy po spotkaniu z tajnym agentem podającym się za brata Rivery nie zadzwoniłaby najpierw na policję, a dopiero potem do syna? Przecież to ona miała największy problem z zięciem. To głównie jej zależało, żeby córka wróciła do Miami i razem z dziećmi zamieszkała obok niej. To wszystko rodzi sporo wątpliwości, a Charlie nie ma jak się bronić. Postawiony pod ścianą, wreszcie przyznaje, że opłacał Katie. Zdecydował się zapłacić jej haracz, by chronić swoją rodzinę. Nie jest to szczególnie przekonujące. Podjęcie decyzji zajmuje ławie przysięgłych zaledwie 3 godziny. 6 listopada, w poniedziałek, Charlie zostaje uznany winnym spiskowania z byłą dziewczyną i winnym wynajęcia 2 mężczyzn, by pozbyli się jego szwagra. Po wyroku niemal codziennie rozmawia z matką, a ich rozmowy są podsłuchiwane. Wynika z nich, że 73-letnia kobieta chce wyjechać. Dlatego gdy widzą, że się pakuje, postanawiają działać. 13 listopada 2023 roku agenci FBI jadą za nią i jej mężem na lotnisko w Miami. Aresztują ją, gdy już po odprawie próbuje wejść na pokład samolotu do Wietnamu. Państwa, które nie ma podpisanej ze Stanami umowy o ekstradycję. 11 grudnia kobieta zostaje oskarżona i staje przed sądem, ale nie przyznaje się do winy. Narzeka za to na warunki w areszcie. Mówi, że personel bardzo źle ją traktuje. Odmawia jej leków na nadciśnienie. Nie pozwala kontaktować się z adwokatem i rodziną, że nie ma już ochoty żyć. Sąd nie znalazł jednak potwierdzenia dla jej słów. Kobieta przebywa w izolatce w trosce o jej bezpieczeństwo. Jej rozprawę wyznaczono na 9 stycznia 2024 roku na godzinę 14:30. We wtorek, 12 grudnia 2023 roku, również jej syn Charlie staje przed sądem. Zostaje skazany na dożywocie, bez możliwości warunkowego zwolnienia. Wciąż nie przyznaje się do winy. Słysząc werdykt, rodzice Dana i jego siostra Shelley czują wzruszenie i niewyobrażalną ulgę. Cieszą się, że w końcu będą mogli zobaczyć swoje wnuki, których nie widzieli od 2016 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki los spotka Donę i czy Wendy również stanie przed sądem. Po stronie kobiety stoi wiele bardzo wpływowych osób, takich jak jej pracodawca. Miliarder Mike Fernandez z Partii Republikańskiej, czy jej były chłopak Mike Bloomberg. Miejmy nadzieję, że sprawa szybko się rozwiąże, a sprawiedliwości stanie się zadość. W dniu aresztowania Charlie'ego zapytano Ruth, matkę Dana, o to, jaką wiadomość chciałaby wysłać rodzinie Adelsonów. Jej odpowiedź wywołuje dreszcze. Nie wysłałabym im wiadomości, ale uważam, że to czas na refleksję. Zapytałabym ich, czy było warto. Czy warto było odebrać nam syna? Strata dziecka to najgorsza rzecz, jaka może spotkać rodzica. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej skomplikowanej i smutnej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Dziękuję moim cudownym patronom. Mam nadzieję, że świąteczne kartki do Was dotarły.